Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zaczynamy kolejną księgę. Księgę Sędziów. Na niej się trochę dłużej zatrzymamy. I to jest bardzo ciekawa księga, dlatego że ona z całą pewnością jest księgą niejednorodną. Tekst jest bardzo różnorodny. Słuchajcie, więc z całą pewnością tekst jest bardzo niejednorodny, jeżeli chodzi o Księgę Sędziów, co widzimy na dwóch takich płaszczyznach. Po pierwsze, język jest generalnie bardzo prosty, tak? Poszedł, wyszedł, wziął, prawda? Takie naprawdę słownictwo na poziomie A2, tak? Biorąc pod uwagę dzisiejsze kryteria językowe i każdy, kto się uczy języka hebrajskiego, to w zasadzie od Księgi Sędziów zaczyna. I druga rzecz, która jest taka absolutnie wyjątkowa, to jest ta piękna pieśń, hymn Debory, którą bardzo serdecznie Wam polecam nawet sobie tak przeczytać, bo to jest jedna z najstarszych modlitw. I teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o Księgę Sędziów, żebyśmy mieli najpierw takie ogólne, całościowe spojrzenie. Będą się tam przenikały tak naprawdę dwie rzeczy i dwa tematy. Po pierwsze, to będzie systematyczne zdobywanie kolejnych miejsc w Ziemi Świętej, tak, w terenie, który my byśmy dzisiaj nazwali Ziemią Świętą, więc to jest jedna rzecz. Zbrojne walki, dużo krwi, systematycznie ta Ziemia Święta będzie zdobywana, ale druga rzecz, jeszcze gorsza, to będzie upadek moralny. To będzie się ze sobą, że tak powiem, zazębiało w tej księdze i im dalej w Księdze Sędziów, tym gorzej. Tak? I teraz dlaczego zwracam Wam na to uwagę? Zobaczcie, że Pięcioksiąg zapisuje pewien ideał prawa, ideał człowieka, ideał pewnej wspólnoty, którą tworzy Bóg, a Księga Sędziów będzie opisywała, jak to w praktyce wyglądało, czyli słabo wyglądało i im dalej, tym gorzej. Nie? I zobaczcie, że to jest coś, z czym tak naprawdę człowiek od zawsze się zmaga. Ideały Pana Boga, oczekiwania Pana Boga i nasze możliwości. Nie? Tak naprawdę do czasów Chrystusa, do zbawienia, to będzie się gdzieś przenikało i człowiek nigdy nie będzie w stanie do tej sytuacji dorównać, do tych oczekiwań dorównać. I tu, słuchajcie, też żebyśmy mieli, nie załamujmy się tym, co jest w Księdze Sędziów. Zobaczcie, ja zawsze tak mówię, że to jest mniej więcej tak, jakby stworzyć obraz współczesnego chrześcijanina na podstawie Konstytucji Soboru Watykańskiego II. Nie? Tam jest zawsze pewien ideał człowieczeństwa, ideał człowieka wierzącego, chrześcijanina i tak dalej. A życie życiem, prawda? Więc to nigdy nie będzie się tak w 100% pokrywało i Izraelici nie będą w stanie dorównać tym oczekiwaniom. Słuchajcie, zwracam Wam uwagę jeszcze też na taką rzecz. W czasach pierwotnego Kościoła znowu było tak, że ludzie z chrztem czekali tak naprawdę często do samej śmierci, tak? Na łożu śmierci przyjmowali chrzest. Co skutkowało tym, że niektórzy nie zdążyli tego chrztu przyjąć, tak? I umierali bez włączenia w Kościół, chociaż byli ludźmi wierzącymi. To jest pewien paradoks, nie? Ale bali się przyjąć chrztu. No to później tą granicę systematycznie obniżano. Znowu, dzisiaj jest tak, że praktycznie noworodki, czy tuż po urodzeniu najczęściej udziela się chrztu. I Kościół wyszedł z taką propozycją, że człowiek przez lata jakby dojdzie do tej postawy chrześcijanina, dojrzałego, wierzącego i tak dalej. Czyli najpierw rodzina, katecheza, dziesiątki rekolekcji, które przeżywamy przez całe swoje życie, Adwent, Wielki Post i tak dalej. Natomiast okazuje się, że nawet to wszystko nie daje gwarancji, że my, że tak powiem, zawsze postępujemy zgodnie z wolą Pana Boga. prawda? Więc to jest taka sytuacja, że no nieustannie gdzieś staramy się osiągnąć te ideały. I teraz druga rzecz, która z tego wynika. Kiedy patrzymy na księgi historyczne Starego Testamentu, to okazuje się, że ten ideał, który był, czyli ideał związany z obietnicą Ziemi Świętej, granicami wyznaczonymi przez Pana Boga, on nigdy nie został osiągnięty. Co chcę przez to powiedzieć? Pan Bóg, kiedy obiecuje ziemię Izraelowi, obiecuje go w bardzo obszernych granicach, tak to nazwijmy, prawda? To będzie wielkie państwo i nigdy, nigdy Izrael tych granic nie osiągnął. Zawsze były jakieś trudności po stronie człowieka, że te granice nigdy w tym wymiarze, które Bóg obiecał, nie zostały osiągnięte. I zobaczcie, że tak naprawdę jest do dziś. Prawda? Ten status quo sprzed kilkuset lat ustanowiony tak naprawdę do dziś w wielu miejscach tego pokoju, tej jedności Ziemi Świętej nie ma. Tak? Kto był, ten wie, że nawet same drzwi do Bazyliki Grobu Pańskiego są zamykane przy siedmiu świadkach z różnych denominacji, bo się boją, że ktoś klucze ukradnie. Prawda? Więc tak to wygląda i wiemy, że dzisiaj te niepokoje polityczno-społeczno-militarne, prawda, na terenie Ziemi Świętej są również bardzo mocne i regularnie dochodzi do jakichś walk, do jakichś bombardowań i tak dalej. Więc tak naprawdę nigdy ten ideał nie został osiągnięty. I teraz słuchajcie, druga ważna rzecz, o której warto byłoby powiedzieć na wstępie, to jest zagrożenie, które Izrael miał w momencie zdobywania tych kolejnych terenów Ziemi Świętej, i wewnętrzne, i zewnętrzne. Co chcę przez to powiedzieć? Wewnętrzne wynikały z tego, że różni Kananejczycy, Filistyni i tak dalej mieszkali pośród Izraela. Prawda? Czyli jakby sąsiad mógł być zagrożeniem. Prawda? Kananejczycy, Filistyni, oni byli odwiecznymi takimi wrogami, którzy już mieszkali na terenie tej ziemi, którą Izrael systematycznie będzie zdobywał. Czyli można byłoby powiedzieć, było nieustanne, zresztą do dziś jest, nieustanne zagrożenie pewnej wojny domowej na tamtym terenie. Tak? Bo ci Kananejczycy czuli się w pewnym sensie poszkodowani, czuli się ograbieni z własnej ziemi, więc te napięcia będą nieustanne. Filistyni, którzy też tam mieszkali, również będą czuli się zagrożeni, więc będą swoich domów, swoich miast bronili. Zagrożenie zewnętrzne to będą oczywiście wszystkie ościenne narody. One na przestrzeni wieków będą się zmieniały, bo mocarstwa powstawały i upadały, prawda? Później Asyria, Babilon, Persja i tak dalej. Czyli różne, Egipt oczywiście, różne inne narody, które będą dookoła Ziemi Świętej. Najczęściej używa się tutaj takiego terminu państwa ościenne, prawda? Czy państwa, które, że tak powiem, miały wspólną granicę, czasami bardzo odległą przez pustynię, będą zagrożeniem. Słuchajcie, dla takiego zobrazowania, może trochę w takim żartobliwej formie, ale to jest jedno z moich ulubionych zwierzątek Ziemi Świętej i Księga Przysłów nazywa je zwierzęciem mądrym. W Księdze Przysłów jest kilka zwierząt mądrych, mrówka ze względu na pracowitość, a ten oto osobnik to jest góralek i Pismo Święte mówi o tym, że on jest mądry, bo on jest bardzo słaby, ale jego mądrość polega na tym, co widać na załączonym obrazku, że on się chowa w szczelinach skalnych, przez co jest po prostu niedostępny. I to zdjęcie, czy ten obraz góralka i to później w księgach mądrościowych będzie wychodziło, jest też pewnym obrazem tego, o czym będziemy czytali w kolejnych rozdziałach właśnie Księgi Sędziów. Izrael będzie narodem słabym. I tak naprawdę do czasów współczesnych, dzisiaj to już są inne czasy, żelazna kopuła, ale tak naprawdę całe czasy starożytne Izrael zawsze był narodem militarnie słabym. To był naród pasterzy, rolników, później ludzi, którzy handlowali, wykorzystywali szlaki handlowe, bo znamy to strategiczne położenie Ziemi Świętej, ale oni nigdy nie byli ludem, który był związany z wojną. Prawda? Ta wojna zawsze im szła dosyć słabo, natomiast no, starali się jakoś bronić, prawda? I tutaj góralek jest tego takim obrazem i w Biblii on trafia do jako taki kanon, czyli jako taki przykład zwierzęcia, które się skutecznie broni. Dalej, to co jest dla nas ważne, okres sędziów, prawda, kończy czas śmierci Jozuego. O tym to jest praktycznie pierwsze zdanie Księgi Sędziów, to będzie śmierć Jozuego. Za chwilę sobie o tym więcej powiemy, prawda? Mniej więcej 1200 rok przed Chrystusem i trwa aż do roku 1000, czyli to będzie ustanowienie władcy, tak, bo Saul był władcą, a później Dawid, Salomon byli królami. Nagid i Melek to jest władca i król po hebrajsku. Więc te 200 lat to będzie okres sędziów. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że ta historia opisana w Księdze Sędziów jest historią w pewnym sensie wybiórczą. Tutaj ci sędziowie, za chwilę sobie o tym powiemy, kim oni byli, no to oni nie będą wypełniali całego tego czasu, tak? Czyli mamy pewne luki w historii. Mamy pewne luki w tej historii. Po prostu tylko pewni przedstawiciele, pewne najważniejsze wydarzenia zostały opisane. I teraz słuchajcie, to na co chciałbym wam zwrócić również uwagę, co już nam się pojawia tutaj bardzo mocno i tak naprawdę od tych fragmentów to będzie bardzo mocno widoczne, bo już mamy pewną państwowość Izraela, która powoli będzie się tworzyła. I zwróćcie uwagę, że od Księgi Sędziów będą szły w Piśmie Świętym tak jakby dwa nurty. Jeden nurt to będzie nurt, powiedzmy, ogólnopaństwowy czy ogólnonarodowy. Sędziowie jako pewni władcy, później będzie monarchia Dawidowa, prawda? Czyli wydarzenia, które opisują historię całego narodu. A drugi nurt, który będzie nam się pojawiał, to będzie pojedynczy człowiek. Historia pojedynczego człowieka. Tutaj mamy na przykład, za chwilę do tego dojdziemy, historię Debory, prorokini, prawda? Samson. I to będzie się gdzieś pojawiało. Oni często nawet nie będą mieli wpływu na cały Izrael, na cały naród. Tak? Oni będą w jakimś swoim środowisku, w jakimś momencie bardzo ważni. I teraz zobaczcie, że autor Księgi Sędziów, oprócz tej historii narodu wybranego i historii zbawienia, taki powiedzmy główny nurt, prawda, dodaje historię pojedynczych osób. Pokazuje, jak Pan Bóg działa w historii pojedynczego człowieka, bo tak naprawdę historie tworzą pojedyncze osoby i jedna pojedyncza osoba czasami może zrobić więcej niż jakiś ogromny, niezorganizowany tłum. I tutaj takie sytuacje będziemy mieli. I teraz, jeżeli chodzi o ten główny taki nurt, który nam się pojawia, to okres sędziów jest czasem pewnej adaptacji i przystosowywania się do nowych warunków. Te nowe warunki będą wynikały przede wszystkim z tego, że Izrael ma swoją ziemię. Zobaczcie, to zmienia absolutnie wszystko. Ja zawsze mówię, że akurat historia Polski i Polaków jest w wielu miejscach zbieżna z różnymi wydarzeniami biblijnymi i my jako Polacy doskonale wiemy z naszej historii, prawda, jak ziemia jest ważna. I nawet w czasach, kiedy tej ziemi nie mieliśmy, kiedy mówiono, że nie mamy państwowości, to przez ponad 100 lat byliśmy w stanie ją jakby przechować, prawda, że w momencie, kiedy tą ziemię odzyskaliśmy, kiedy odzyskaliśmy niepodległość też, to tworzyliśmy gdzieś na nowo struktury państwa, tak, które nie mogło normalnie funkcjonować w momencie, kiedy nie było tej ziemi. I coś z tego towarzyszy Izraelowi. Oni na pustyni nie mogli tworzyć pewnych struktur państwa. Na pustyni nie mogli tworzyć władzy i tak dalej. To wszystko było podporządkowane najpierw Mojżeszowi, później Jozuemu. Ciągle trzeba było się przemieszczać, ciągła niestabilność, prawda? Takie życie koczownicze. Natomiast od tego momentu zaczyna się tworzyć pewna administracja i pewien porządek społeczny. To będzie wynikało przede wszystkim z poczucia wolności. Oni już nie są nikomu podporządkowani, jak miało to miejsce w Egipcie. To będzie wymuszało pewien postęp gospodarczy. Zwróćcie uwagę, to jest naturalne, prawda? Jeżeli człowiek ma poczucie, że ma swoją ziemię, którą może uprawiać, czerpie z niej korzyści, no to w sposób naturalny będzie dbał o to, będzie mu zależało na tym, żeby ta ziemia wydawała jak najlepsze plony, żeby mógł się bogacić, będzie inwestował w jakieś maszyny, rozwój, prawda, który pozwoli mu po prostu no, się bogacić, a jednocześnie no, ten postęp będzie się dokonywał. Kolejna rzecz to będzie kult. Do tej pory kult był przenośny. Kult również był taki nomadyczny, prawda? Natomiast teraz najpierw będzie stałe miejsce spotkania z Panem Bogiem, a później, o tym będziemy sobie mówili na kolejnych spotkaniach, kiedy Dawid zdobędzie Jerozolimę, no to po prostu zbuduje tam jego syn Salomon świątynię już na stałe. Dalej, sądownictwo. Zobaczcie, że Izrael w Pięcioksięgu dostaje prawo, prawda? Dostaje prawo, dostaje poszczególne przepisy, a teraz one zaczną funkcjonować. Będą sędziowie, którzy będą rozstrzygali spory. Prawda? To jest też ważne. Dalej, sprawowanie władzy. Ci sędziowie będą takimi namiestnikami poszczególnych pokoleń. Już ta władza będzie odpowiednio podzielona, rozproszona. Żeby też, tak jak sobie mówiliśmy, te kolejne pokolenia, prawda, zajmowały te poszczególne obszary ziemi, żeby no, ten władca, ta osoba jakoś autorytatywna była jak najbliżej, żeby ona mogła rozstrzygać pewne rzeczy. Dalej, no to jest cała organizacja państwa, prawda? To będą podatki, to będzie administracja, zbieranie różnych danin na rzecz obronną, prawda? Przypominam, że podatki w takim sensie ścisłym zaczynają się od monarchii, ale prawdopodobnie już w czasach tych sędziów no, musiała być jakaś organizacja państwa, prawda? Żeby... No i oczywiście zaczyna się już budowanie tradycji, prawda? Każde pokolenie zajmuje pewne tereny, już powstaje jakaś wspólna tradycja. I teraz kolejna ważna rzecz. Narracja sędziów jest podporządkowana schematowi teologicznemu. To nie jest znowu taka historia w sensie ścisłym, jaką my mamy dziś, prawda? To zawsze będzie podporządkowane pewnej idei. I słuchajcie, my się tego nie musimy bać, dlatego że każdy z nas, jak opisuje pewne wydarzenia, prawda, to opisuje je ze swojego subiektywnego punktu widzenia. Prawda? Wojna z dwóch różnych stron jest widziana zupełnie inaczej. Prawda? No, poza wojnami starożytnymi, gdzie zachowały się zapisy, prawda, że dwie strony twierdzą, że wygrały. Prawda? Więc chociaż dzisiaj jak... No, Właśnie w dwóch krajach, które walczą, to myślę, że dwie telewizje tamtejsze też mówią, że my wygrywamy. Prawda? Więc to tak to jest. Nikt nie chce nigdy przegrywać, więc do dziś jest tak, że ta historia jest no, w pewnym sensie subiektywna i jakoś wybiórcza. I dokładnie tak samo było w czasach sędziów. I teraz słuchajcie, tutaj wypisałem taki schemat, który będzie się systematycznie nam w Księdze Sędziów pojawiał. I to jest, słuchajcie, schemat narodowy, ale myślę, że każdy z nas ten schemat, tak powiem wprost, na własnej skórze przerabia. Po pierwsze, to będzie odstępstwo od Pana Boga. Dla człowieka, który grzeszy, tutaj oczywiście to będzie miało wymiar narodowy, cały naród, który będzie grzeszył, który będzie jakoś odrzucał Pana Boga. Później poczucie gniewu Pana Boga. Oczywiście macie świadomość tego, że to nie jest taki gniew rozumiany na sposób ludzki, prawda? Trzeba jakoś to opisać, więc używano takiego słowa. Dalej człowiek, który ma poczucie kary, pewnego ucisku i w takiej sytuacji Izraelici szli do sędziego, który był władcą, który też był pewnym przedstawicielem narodu przed Panem Bogiem. I dalej kolejna rzecz, piąta, to będzie wyzwolenie, czyli jakaś modlitwa przebłagalna, jakieś proszenie Pana Boga, o to, żeby dał pokój, o to, żeby rzeczywiście jakoś przeprosić tego Pana Boga za to zło, które się dokonało. I kolejny okres to będzie okres pewnego pokoju i wierności względem Pana Boga. I później znowu schemat się powtarza, prawda? A trochę można byłoby to porównać do naszej spowiedzi, prawda? Kiedy człowiek grzeszy, później ma poczucie, że zawinił względem Pana Boga, idzie do spowiedzi, prawda? Więc ten schemat jakoś się tak regularnie będzie powtarzał i on tutaj jest bardzo mocno zarysowany. Słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz, o której warto tutaj powiedzieć. Oni mieli trochę takie poczucie, my już dzięki Chrystusowi takiego poczucia nie mamy, pewnej symetrycznego odpowiadania Pana Boga względem człowieka. To znaczy, oni mieli takie poczucie, że jeżeli człowiek zgrzeszy względem Pana Boga, to Pan Bóg mu odpłaca, prawda, czasami jeszcze z nawiązką, no więc trzeba się tego Pana Boga bać, więc no jakoś trzeba go przebłagać, prawda? No my dzisiaj wiemy, że tak to nie funkcjonuje, że Pan Bóg nie jest jak taki sędzia, który po prostu siedzi, tylko rozlicza, prawda? A 2 minuty modlitwa, wczoraj, prawda? 3 minuty się modliła. Nie, to jakby my dzisiaj wiemy i Chrystus wielokrotnie o tym mówił w Ewangeliach, że to nie jest handel, tak? Że to nie jest transakcja wymienna, że bardziej zależy mu na relacji, natomiast no, oni mieli takie poczucie takiego pełnego wręcz symetryzmu zła. Tak? I teraz kim byli sędziowie w Izraelu? Kim byli sędziowie w Izraelu? Słuchajcie, więc na pewno nie można ich rozumieć poprzez pryzmat naszego terminu sędzia. Prawda? To absolutnie odpada. Sędziowie w Izraelu byli charyzmatycznymi władcami. Co to oznacza? Byli uznawani przez lud, tak? Nie było jeszcze monarchii. To był taki człowiek, który cieszył się pewnym szacunkiem społecznym. Tak można byłoby go trochę porównać do takiego sołtysa u nas, coś z tych rzeczy, prawda? Że to jest tylko no, do pewnego stopnia zorganizowana władza, tak? Człowiek, który cieszy się pewnym autorytetem w danej społeczności, oczywiście no, u nas te wsie są malutkie najczęściej, ale tutaj mówimy o pewnych pokoleniach, tak? Więc to były trochę większe grupy ludzi, ale on był szanowany, on był uznawany i teraz, kiedy było zagrożenie, to po prostu ludzie, przeważnie mężczyźni, wokół takiego sędziego się gromadzili, prawda? I on organizował obronę. Teraz on nie miał władzy administracyjnej, takiej jak mają, powiedzmy, królowie, czy, nie wiem, prezydent, premier, nic z tych rzeczy nie miał takiej zorganizowanej władzy. Co najważniejsze, nie miał żadnego aparatu przymusu, tak? Czyli sędziowie mają, przepraszam, królowie mają jakieś wojsko, prawda? Dzisiaj, nie wiem, jest policja, która może jakoś przymusić obywatela do pewnych postaw. Tego nie było i generalnie oni nie mogli zbierać podatków tak, jak to czynili królowie, prawda? Więc byli takimi no charyzmatycznymi sędziami, ale mogli zorganizować tak zwaną zrzutkę, prawda? Czyli potrzebujemy pieniędzy w naszej społeczności na to i tamto, to przynieście mi, prawda? Ja to zorganizuję. Najczęściej ich władza ograniczała się do obrony przed agresorem, przed jakimś zewnętrznym zagrożeniem. Jeżeli trzeba było chronić miasta, no to po prostu oni to organizowali. Natomiast, słuchajcie, zwróćcie uwagę, że jest tutaj bardzo duże zagrożenie. Jeżeli człowiek ma autorytet, to ludzie go słuchają, prawda? Jeżeli on jest dobrym przywódcą, to ludzie za nim pójdą, będą bronić, on powinien wręcz jakby swoją postawą narzucać postawę innym, tak? Nie może ich do niczego przymusić, ale może wpłynąć na innych ludzi. Natomiast z biegiem lat ci sędziowie byli coraz słabsi. Cieszyli się zdecydowanie coraz mniejszym poparciem społecznym. Więc no, taki władca, który nie cieszy się poparciem społecznym, tak? Który nie ma szacunku u ludzi, będzie tracił, prawda? Będzie tracił. A znowu, coś, co my przeżywamy dzisiaj, co widzimy dzisiaj, dla władcy, który cieszy się ogromnym szacunkiem, ludzie są w stanie dla swojego narodu naprawdę dużo, dużo zrobić, prawda? Więc dokładnie tak samo ta pewna psychika się tutaj nie zmieniła. On miał takie zajęcia z urzędu, które wynikały po prostu z pewnej organizacji, tej społeczności. No a przeciwnościami oczywiście było podważanie jego autorytetu, prawda? I teraz słuchajcie, co jest ciekawe. W tej pierwszej fazie, takiej rzeczywiście, kiedy ci sędziowie cieszyli się największym zaufaniem, też Pan Bóg obdarzał ich potrzebnymi łaskami, prawda? Oni bardzo często byli wręcz, tak to napisałem, charyzmatykami, prawda? Charyzmatyk to jest ktoś, za kim ludzie dobrowolnie idą, słuchają go, chcą go naśladować, chcą żyć tak jak ten człowiek, prawda? I dokładnie tak samo było w starożytnym Izraelu. Ci pierwsi sędziowie, nawet tekst Pisma Świętego mówi o tym, że oni byli pod wpływem Pana Boga, prawda? Tetragram Jahwe, czyli rzeczywiście Pan Bóg w nich działał. Oni byli takimi ludźmi, którzy byli szanowani powszechnie, dlatego ludzie chętnie za nimi szli. I teraz, początek będzie trudny. Początek będzie takim momentem, kiedy Izrael będzie musiał sukcesywnie kolejne miejscowości, wsie zdobywać, prawda? Więc to szło pewną siłą rozpędu. Tacy ludzie no, jakby byli wiarygodni, narzucali, prawda? Nie było czasu na myślenie, trzeba było działać. Natomiast zwróćcie uwagę, że przecież człowiek ma tak dobrze, ma bezpiecznie, prawda? Ma swój domek. No to już tak, a może byśmy zmienili tego władcę, tego sędziego, prawda? A ja może bym był lepszym, prawda? No już się zawsze zaczynają takie narzekania. Oczywiście ci pierwsi sędziowie mieli też zupełnie inne zadanie, poczucie zagrożenia, poczucie odpowiedzialności za innych ludzi, prawda? Zobaczcie, no, na wojnie błąd jednego człowieka może sprowadzić śmierć na innych, tak? To są bardzo poważne rzeczy. I natomiast jak już Izrael po prostu w tej ziemi świętej tak się rozsiadł, już, że tak powiem, żyli w pewnym pokoju, no to w sposób naturalny, nie ma takiego zagrożenia, gdzieś pada poczucie odpowiedzialności, pada ten charyzmat taki przywódczy, prawda? No więc rzeczywiście tak to wygląda. To, no to jest bardzo smutna prawda, ale wojna pokazuje, kto jest bohaterem. Nie? To jest smutna prawda, ale niestety tak jest. Jak jest taki ogólny pokój i dobrobyt, to w sumie każdy, nie? Mógłby takim państwem zarządzać i tam ludziom się wiedzie dobrze i tam nie mamy żadnego problemu, żadnych wrogów zewnętrznych, no to w sumie taki władca może sobie po prostu siedzieć i jest dobrze. Nie? Więc zobaczcie, od czasów starożytnych to dokładnie tak funkcjonowało. Idźmy dalej. Słuchajcie, sędziów było 12. Też chciałem wam zwrócić na to uwagę, że gdzieś od samego początku ta liczba 12 wynika z tego, że mamy 12 pokoleń Izraela. O tym sobie na ostatnim spotkaniu mówiliśmy. Każde z nich będzie wybierało takiego sędziego, takiego swojego władcę. I zwróćcie uwagę, zresztą dzisiejsza też Ewangelia, to nie jest przypadek, że Jezus później wybierze 12 apostołów. Prawda? Tak jak było 12 pokoleń Izraela, tak ten nowy lud Boży, czyli Kościół, prawda, będzie miał 12 apostołów. Tutaj akurat zdjęcie z francuskiej katedry. Zobaczcie, właśnie po jednej stronie bardzo często byli właśnie apostołowie, a po drugiej najczęściej postacie ze Starego Testamentu, prawda? Więc ci apostołowie mieli odpowiadać tym dwunastu pokoleniom Starego Testamentu. I teraz, jeżeli chodzi o upadek, to już mówiłem o tym, że systematycznie ta władza i te wpływy sędziów będą się załamywały. Jak się zaczyna Księga Sędziów? Po śmierci Jozuego. I teraz zobaczcie, mamy pewien moment krytyczny. Jozue był szanowany przez cały naród, prawda? Powiedzmy, wiemy o tym, że i Mojżesz czasami, prawda, był kryzys przywództwa u Jozuego. Pewnie też było tak, że ludzie szemrali, gdzieś podważali jego taki autorytet. Natomiast po śmierci Jozuego następuje pewien krytyczny moment. Izraelici tak się pytali Pana: któż z nas pierwszy wystąpi do walki przeciwko Kananejczykom? I teraz zwróćcie uwagę, jaką mamy sytuację. Mamy naród, tak? Umiera władca i ten naród samego Boga się pyta o to, kto ma nam przewodzić. Nie? Tam nie ma takiej postawy, że jeden wychodzi mi, dobra, to teraz ja, prawda, przejmuję władzę. Nie. Oni idą do Pana Boga, pytają, kto teraz ma nam przewodzić. I teraz zwróćcie uwagę na taką rzecz, że mają poczucie zagrożenia. Tym zagrożeniem są mieszkańcy Kanaanu. Da? Ludzie, którzy wierzyli w obce bóstwa. O tym za chwilę sobie powiemy. I teraz tak. Pan odpowiedział: wystąpi Juda, oto daję tę ziemię w jego ręce. On ma być nowym przywódcą. Później będą te czasy, kiedy ta władza zostanie podzielona przez tych sędziów. Da? Ale Pan Bóg wybiera, kto ma być następcą po Jozue. I teraz właśnie, więc mamy taką sytuację, że Izraelici przychodzą do Boga i boją się o spotkanie z Kananejczykami. I to, na czym mi bardzo zależy, żebyście jakoś zapamiętali, to nie był jedynie strach o własne życie. To było coś więcej. To było potencjalne zagrożenie religijne. Tak? I teraz Izraelici chcą być oddaleni od Kananejczyków, dlatego że wierzą w jedynego Boga. I gdyby połączyli się z Kananejczykami, to byłoby zagrożenie, że zaczną wierzyć w obcych bogów, prawda? Że przejmą ich tradycje, że przejmą ich kult. Więc to, co tutaj jest dla nas bardzo istotne, to fakt, że to nie jest tylko zagrożenie takie polityczno-militarne. Izrael nie tylko boi się Kananu, Kananejczyków czy Filistynów ze względu na ich siłę militarną. I teraz zwróćcie uwagę na taką rzecz, że Izrael ma być dowodzony przez Pana Boga za pośrednictwem sędziów, prawda? Natomiast inne ludy będą oddzielone. Nie? Oddzielone. Tutaj ja chyba kiedyś o tym mówiłem, polecam to pięknie w tym filmie Skrzypek na dachu. Ten wstęp, jak ten stary Żyd właśnie o tym mówi, bo to im w zasadzie do tej pory oni to jakoś tak dbają o to. Jest ten film w internecie gdzieś tam na pewno dostępny, można obejrzeć. I on w tym wstępie mówi taką rzecz: my tu jesteśmy my, tamci są tamci. My mamy swoją tradycję, tamci mają tradycję tamtych, prawda? Tamci nie są źli dla nas, ale my jesteśmy inni. Nie? I to jest coś, co zostało. Izrael zawsze będzie w pewnej diasporze, będzie w pewnym odosobnieniu, oddzieleniu, ponieważ ciągle będą mieli to poczucie, że przyjęcie, zresztą to będzie realne, tak? To o tym będziemy czytali w kolejnych rozdziałach, ale przyjęcie tradycji obcych narodów będzie zagrożeniem właśnie dla ich wiary. Teraz tak, pierwszą grupą, to jest werset 1-3, pierwszy rozdział, werset 3. Juda zwraca się do swego brata Symeona i zaczynają powoli odbijać te tereny. Zobaczcie, że Juda tutaj ma te ogromne tereny na południu, Symeon jeszcze bardziej na południu, prawda? Więc od tej strony tutaj zaczną odbijać. Przypominam, że oni weszli tutaj gdzieś mniej więcej w tej przestrzeni, prawda? Tutaj bliżej Morza Martwego i powoli, systematycznie te ziemie zaczną odbijać. O tym sobie mówiliśmy, że te tereny będą najgorsze tutaj do odbicia ze względu na góry, prawda? Słuchajcie, tam się pojawia jeszcze taka rzecz, zdanie, które się wydaje anachronizmem, albo w jakimś niewielkim stopniu te słowa mogły się wypełnić, że synowie Judy uderzyli również na Jerozolimę. Tutaj Jerozolima to jest centrum tej ziemi i ją zdobyli. Wiemy o tym i o tym będzie jeszcze tam kiedyś, że taką osobą, która ostatecznie zdobyła Jerozolimę, był oczywiście król Dawid. Prawda? I taką tradycję najczęściej się przyjmuje, więc być może oni tam w jakiejś mierze weszli, prawda, do tej Jerozolimy, być może gdzieś tam jakoś zobaczyli, co tam jest, ale wydaje się bardzo mało prawdopodobne, żeby już na tym etapie po prostu całkowicie zdobyli Jerozolimę. To było praktycznie niemożliwe ze względu i na położenie Jerozolimy na tych górkach i po prostu to było miasto, więc to nie było takie łatwe. I teraz pojawia się nam również tam temat małżeństwa. Małżeństwa, które tutaj ma zupełnie, że tak powiem, inne konotacje niż może my tak współcześnie o nim myślimy, czy o małżeństwie, bo dzisiaj to bardziej taki relacyjny wymiar. Natomiast zwróćcie uwagę, znowu wracając do tego, co już powiedziałem, dlaczego małżeństwo wewnątrz Izraela będzie takie ważne. Dlatego, że jeżeli mężczyzna brał żonę z obcego ludu, to było ogromne prawdopodobieństwo, że również różni bogowie wejdą do tego domu. Tak, że ona zacznie oddawać cześć tym bogom, w których pierwotnie wierzyła. Dlatego było tak ważne w Księdze Sędziów, żeby nawet na tej płaszczyźnie rodzinnej, tak, na tej płaszczyźnie zawierania małżeństwa, nie wchodzić w relacje z obcymi kobietami. I wiemy o tym, że że choćby dynastię Dawidową właśnie położyła właśnie no, wchodzenie w relacje z obcymi kobietami, które później przełożyły się na to, że królowie zaczęli oddawać cześć po prostu bóstwom. Więc to małżeństwo takie zawężone do jednego narodu było bardzo istotne. A nawet, słuchajcie, mamy tradycje zapisane w Talmudzie, które mówią o tym, że najlepiej to by było w ramach jednego pokolenia. Wtedy nie ma problemu. Prawda? Jeżeli pokolenie jest pokoleniem kapłańskim, mężczyzna i kobieta są z pokolenia kapłańskiego, wtedy w sposób naturalny rodzi się, każdy mężczyzna, który się rodzi w takim pokoleniu, staje się kapłanem i nie ma problemu. Prawda? Więc generalnie o to dbano. Wiadomo, że serce sercem, prawda? Więc nie da się tam wycyrklować, wyliczyć, ale generalnie jakoś starano się o to dbać. Pomijam fakt, że oczywiście młodzi wtedy nie mieli nic do powiedzenia, prawda? Bo tam jakieś emocje, jakaś miłość, to tam nikt się tym nie przejmował. Słuchajcie, więc tak jak powiedziałem, tutaj oni zaczynają od południa. I teraz to, na co chciałbym wam zwrócić uwagę, też jak będziecie sobie czytali te teksty, to nie będzie tak znowu, tak? Nasza granica wschodnia. To nie jest tak, że ktoś wchodzi do miasta, mówi, ja tu rządzę od teraz, prawda, wszyscy do widzenia. To tak nie funkcjonuje. Oni nawet jak będą zdobywali kolejne miasta, prawda, to ci ludzie miejscowi będą tam mieszkali. W sposób naturalny będą stawiali opór. Te ludy w sposób naturalny, nie mówię, że tak powiem, w relacji będą się przenikały, ale w takim wspólnym mieszkaniu, tak? Współżyciu, w takim sensie współżycie społeczne, prawda? Będą się gdzieś tam przenikały, sąsiad będzie Kananejczykiem, Filistynem, prawda? Więc to będzie trudne, prawda? Izrael nieustannie, nawet po zdobyciu takiego miasta, będzie musiał dbać o tą czystość religijną. I słuchajcie, znowu, tak? Jak my dzisiaj oglądamy mapy z wojny, to wiemy o tym, że można sobie zaznaczyć, prawda, kółeczkiem granica, ale czasami to niewiele oznacza, prawda, bo w każdym z tych miast po prostu ci ludzie się przenikali. Dalej, w Księdze Sędziów, pierwszy rozdział, pojawia się bardzo ciekawa rzecz. To, o czym już powiedziałem. Miasta niezdobyte. Co to znowu oznacza, tak? Nie da się, tak jak tutaj mamy, przepraszam, zaznaczone, że powiedzmy Juda ma ten teren, to wcale nie oznaczało, że te wszystkie miasta należały do pokolenia Judy, prawda? To mogło być jedno miasto filistyńskie, w drugim mieście było więcej Kananejczyków, prawda? Więc mamy już w pierwszym rozdziale, na samym początku, wyznaczone przyczyny kryzysu. Tak, wyznaczone przyczyny kryzysu, ponieważ żadne miasto tak do końca nie było miastem należącym do narodu wybranego, więc w sposób naturalny właśnie będą narastały, niepokoje będą narastały, więc to będzie tak funkcjonowało. A nawet, słuchajcie, w drugim rozdziale Księgi Sędziów będzie już mowa o tym, że to Izrael został zdobyty przez obcych bogów, prawda? Czyli oczywiście mówiąc tu Izrael, mówimy po prostu o ludziach, tak? Ludzie zaczęli już powoli oddawać cześć obcym bóstwom. Słuchajcie, teraz może w nas się pojawić takie pytanie, dlaczego Izraelici zaczęli oddawać kult obcym bogom? Zwróćcie uwagę, że po pierwsze oddawanie czci Bogu, który jest niewidoczny, nie jest łatwe. Tak? Dużo łatwiej jest, kiedy mamy danego Boga przedstawionego. Prawda? Święty Tomasz z Akwinu mówił, że komunia święta mogłoby nie być w ogóle komunii świętej, prawda? Czyli człowiek mógłby modlić się do Pana Boga i to by wystarczyło, ale komunia święta jest czymś takim fizycznym, co my przyjmujemy. My jesteśmy fizyczni, więc Bóg, prawda, też do nas przychodzi w takiej postaci fizycznej, bo tacy jacy jesteśmy, tak odbieramy świat, Boga i tak dalej, prawda? Więc Bóg trochę dostosowuje się do nas. Więc to jest jedna rzecz. Ciężko było czcić Boga, którego nie było widać. Druga rzecz, kiedy Izrael wędrował po pustyni, to oni mieli bardzo silne doświadczenie Boga. On nieustannie działał, chociaż też szemrali i narzekali i wymuszali na nim różne rzeczy, ale przynajmniej widzieli, że działał, tak? Natomiast tutaj jest taki moment, kiedy oni już zdobywają Ziemię Świętą i być może tego działania tak bezpośrednio nie widzą, nie doświadczają. I trzecia rzecz, te bóstwa kananejskie, które były czczone, dotyczyły dla ówczesnych ludzi najbardziej strategicznych spraw. Więc to jest sposób naturalny, taka rzecz, że tak powiem, która jakoś zachęcała tych ludzi, prawda? Więc były to takie lokalne manifestacje bóstw. Baal był bóstwem deszczu i płodności, prawda? Był bożkiem danego miejsca. Więc zobaczcie, no, płodność, tak, dla ówczesnych ludzi rzecz bardzo istotna. Też po prostu nie mieli takiej wiedzy medycznej, więc oni w dużej mierze zawdzięczali szczęśliwy poród, a wiemy o tym, że duża część porodów po prostu kończyła się zgonami. To dziękowali tym różnym bóstwom, tak? Płodność i deszcz. Deszcz, czyli płodność ziemi, tak? Więc kolejna taka najważniejsza rzecz, bez plonów tak naprawdę ówczesny człowiek nie był w stanie funkcjonować. Baal oznacza Pan. I jest to bóstwo czczone już od XVIII wieku przed Chrystusem, więc zobaczcie, jak daleko idąca tradycja. Asztarte to była znowu wojna i płodność, czyli znowu dwie takie najbardziej strategiczne rzeczy. I ci bogowie, oczywiście pisani małą literą, byli czczeni i w Mezopotamii, i w Egipcie, i w Kanaanie, prawda? Więc cały ten Bliski Wschód oddawał im cześć, a Izraelici co musieli zrobić? Powiedzieć: my jesteśmy inni, my nie chcemy tym Bogom oddawać czci. Dlatego też, słuchajcie, bardzo często, tutaj zaznaczyłem na inny kolor, Baale, czyli liczba mnoga, czy Asztarty, też liczba mnoga, ponieważ te bóstwa w danym miejscu, w danym mieście mogły mieć zupełnie różne przedstawienia, czyli to było jakby taka ogólna nazwa, a te przedstawienia mogły być bardzo różne. Tutaj jedno z takich przedstawień. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętym, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.